Wszystkie przykazania i jesteśmy w tej chwili na końcu przy 10. Powiem, dlaczego to, które teraz będziemy omawiać, jest 7. przykazaniem, ale to przy 10. dopiero dzisiaj mówimy 7. przykazanie, nie cudzołóż. 7. przykazanie, nie cudzołóż. W zasadzie ono powinno troszkę inaczej brzmieć, ale w polskim języku by słabo to troszkę brzmiało. W zasadzie powinno być nie wszetecznij, albo nie wszeteczeń. No, w każdym bądź razie cudzołóstwo jest węższym znaczeniem niż wszeteczeństwo. Dlatego, żebyśmy to wiedzieli. Więc jeśli nie cudzołóż, to by można było wyłączyć kilka grzechów, których również związane są z seksem, a również są grzechem. Więc dlatego powinno ono tak brzmieć. Ale takie przynajmniej słowo hebrajskie jest tam użyte. Ale zacznijmy od Starego Testamentu, wszeteczeństwo i nierząd w Starym Testamencie. Każdy seksualny grzech był zakazany przez prawo mojżeszowe. W Biblii użyte jest hebrajskie słowo zanach, które oznacza nierząd, wszeteczeństwo, jawnogrzesznictwo. Jednakże to hebrajskie słowo tłumaczone jako wszeteczeństwo i nierząd miało również jeszcze jedno znaczenie w hebrajskim języku, mianowicie bałwochwalstwo. Tak samo można je tłumaczyć. To samo znaczenie ma słowo zanach. Przeczytajmy 2 Kronik. Ja raczej nie polecałbym, żeby wyświetlać z Biblii Warszawskiej. Ja będę dzisiaj z Gdańskiej czytał. I tam by było dużo takich słów, które by się nie pokrywały ze sobą, więc jeśli ktoś ma Biblię Gdańską, Krzysiu widzę ma, to możecie śledzić. 2 Kronik, 21 rozdział, 10 do 14 wersetu. Ale przecież odstąpili Edomczycy, aby nie byli pod mocą Judy, aż do dnia tego odstąpiła też i Lebna tegoż czasu, aby nie była pod mocą jego, przeto iż był Joram, opuścił Pana Boga ojców swoich. Nadto nabudował wyżyn po górach judzkich i przywiódł w cudzołóstwo obywateli jeruzalemskich i przymuszał jako i Judę. Wtedy przyszło do niego pisanie od Eliasza, proroka, w ten sposób. Tak mówi Pan Bóg Dawida, ojca twego, przeto iżeś nie chodził drogami Jozafata, ojca twego i drogami Azy, króla judzkiego, aleś chodził drogą królów izraelskich, a przywiodłeś w cudzołóstwo Judę i obywateli jeruzalemskich, tak jako cudzołożył dom Achabowy. Nadto i braci twoich, dom ojca twego, lepszych nad cię pomordowałeś. Otóż Pan uderzy plagą wielką lud twój i synów twoich i żony twoje, i wszystką majętność twoją. Czytamy z Gdańskiej, dlatego że jest tak bardzo dobitnie, zgodnie z tym, jakie jest przykazanie 7, żebyśmy to śledzili dokładnie, dlatego odniosłem się do tego tłumaczenia. Bóg uderzył Jorama plagami i chorobami, ponieważ ten król wprowadził naród izraelski w bałwochwalstwo. Tu jest to określone jako cudzołóstwo, jako wszeteczeństwo, jawnogrzesznictwo. To chodzi o bałwochwalstwo, które zostali wprowadzeni Izraelici przez króla Jorama, który odstąpił od Boga. Werset 11 podkreśla, przywiódł do wszeteczeństwa obywateli jeruzalemskich i 13 werset przywiódł do cudzołóstwa dom Achabowy. Więc zobaczmy, że to jest to działanie dosłownie wbrew prawu Bożemu, wbrew przykazaniu, które Bóg dał przez Mojżesza narodowi izraelskiemu. To są dalsze dzieje już królów, kiedy zamieszkali w ziemi obiecanej. Król Achab był mężem Jezebel. Jezebel była kapłanką lubieżnego boga Baala, która wprowadziła Izrael w kult bałwochwalczy najgorszego rodzaju, jaki tylko może być. W Ezechiela w 16 rozdziale prorok Ezechiel opisuje ze szczegółami historii ludu Bożego, odwracającego się od Boga, aby uprawiać wszeteczeństwo z obcymi bogami. I to jest właśnie określone cały czas tym samym słowem zanach, nierząd, wszeteczeństwo, jawnogrzesznictwo i bałwochwalstwo, żebyśmy wiedzieli, o jakie słowo chodzi. I to właśnie słowo jest użyte w przykazaniu tym siódmym, lo zanach, jest powiedziane nie wszetecznie, nie cudzołóż, jak my mamy w naszym tłumaczeniu. Tak jak Izraelici stali się sławni pośród ludów, wśród których się znaleźli w ziemi obiecanej, ze względu na bardzo szczególne błogosławieństwo, jakim Bóg obdarzył ten naród, ze względu na najprzeróżniejsze zwycięstwa, jakie odnosili nad wrogami swoimi w sposób często bardzo cudowny, bo to jest okres Księga Kronik, to już jest za sędziami, kiedy już Izrael miał króla swojego, więc to są dalsze dzieje, nie bezpośrednio po wejściu do ziemi obiecanej, ale już Bóg pokazał przez okres sędziów, pokazał w jaki sposób ratuje swój naród, chociaż nawet odstąpili od Boga i cudzołożyli, inaczej mówiąc bałwochwalstwo czynili z innymi bogami. W każdym bądź razie musimy zdawać sobie sprawę, że naród izraelski, ponieważ tak był chwalony i ponieważ podziwiały ich te narody, wśród których mieszkali, to bardzo często to stawało się ich sidłem. I to powodowało, że oni popadali w pychę. Podobnie jak w życiu często zdarza się w życiu pięknej kobiety, dochodzi do tego, że zaczyna to być dla niej pułapką, ta uroda. I dlatego trzeba z tego zdawać sobie sprawę, żebyśmy my, kiedy czynimy coś na chwałę Bożą i rzeczy układają się dobrze, jeżeli się modlimy na przykład o uzdrowienie i uzdrowienie następuje, żebyśmy nigdy nie pomyśleli o sobie, że jesteśmy takimi wspaniałymi chrześcijanami, że Bóg po prostu nas wysłucha, nie kogo innego. No przecież rzeczywiście nas Bóg wysłuchuje, a innych nie wysłuchuje, prawda? Czyli my jesteśmy, wniosek jest prosty, jesteśmy lepsi od innych, tak? A to niestety tak nie jest. Jest prawda taka, że albo bliżej Boga stajemy, albo dalej od Boga stajemy. I od tego uzależnione jest, czy Bóg coś wśród nas chce czynić, czy Bóg wśród nas nie czyni, bo nie ma chwały. Bóg musi mieć chwałę, żeby czynić wśród nas wielkie rzeczy. Dlatego pamiętajmy o tym, abyśmy byli wierni naszemu Panu, wierni naszemu Bogu Wszechmogącemu i nigdy nie popadali w jakąkolwiek pychę czy wyniosłość. Słowo wszeteczeństwo jest w Starym Testamencie najczęściej używane w związku z pogańskim bałwochwalstwem, ponieważ wiele z pogańskiego oddawania czci, tak jak to czciły te narody, wśród których zamieszkali Izraelici, to były rytuały, które odznaczały się aktywnością seksualną, żebyśmy to wiedzieli. Świątynne prostytutki były powszechne w kulcie właśnie Baala i innych fałszywych bogów również. Grzech seksualny każdego rodzaju nie tylko był akceptowany w tych rejonach i w tych religiach, ale wręcz był polecany. Grzech seksualny w momencie odprawiania kultów, szczególnie kult dla boga Baala, było czynione przy stosowaniu jednocześnie współżycia seksualnego, aby jakby tego Boga zjednać do tego, aby no dawał im dobre plony na polach, żeby dawał im też w oborach, żeby zwierzęta też się dobrze płodziły, żeby było dużo tych zwierząt i oni w ten sposób oddając temu Bogu cześć, po prostu czynili te rzeczy, które były całkowicie zabronione przez Stary Testament, przez przykazania. Króciutko jeszcze powiedzmy sobie o wszeteczeństwie opisywanym w Nowym Testamencie. wszeteczeństwo i nierząd w Nowym Testamencie z greckiego to jest porneia. Porneia. Stąd jest utworzone słowo pornografia, czyli od tej nieczystości, grafia, czyli coś namalowane, narysowane czy nagrane, żebyśmy to wiedzieli. Więc to jest pojęcie, które zawierało w sobie również cudzołóstwo i kazirodztwo. To słowo porneia z greckiego to jest niemoralny akt, uprawianie wszeteczeństwa, uprawianie bałwochwalstwa. Słowo, które zawiera w sobie znaczenie zaspokajania każdego niemoralnego pożądania, w tym też grzechu homoseksualności. Użycie tego słowa w Ewangeliach i listach zawsze odnosi się do grzechu seksualnego. Natomiast w Księdze Objawienia Jana, to mówimy o Nowym Testamencie, zawsze odnosi się do bałwochwalstwa. Czyli to słowo porneia odnosi się w Ewangeliach i listach, odnosi się do grzechu seksualnego, natomiast w Objawieniu Jana do bałwochwalstwa, czci oddawanej innym bogom. Pan Jezus potępia na przykład dwa z kościołów w Azji Mniejszej za nurzanie się w nierządzie bałwochwalstwa. To jest Objawienie Jana. W Objawieniu Jana w 2 rozdziale, 14 wersecie czytamy: ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożkom i uprawiali nierząd. I tu jest właśnie użyte słowo porneusai, czyli to od tego porneo pochodzi to słowo, nierząd, jako nierząd. W Objawieniu w 2 rozdziale, 20 wersecie jest powiedziane: ale mam nieco przeciwko tobie, że kobiecie Jezebel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom. Widzimy, w dwóch wersetach jest powiedziane o tym nierządzie do jednego ze zborów i później do drugiego ze zborów jest również powiedziane o Jezebel i o tym grzechu nierządu, który tam został, był wprowadzany. Jezus czyni też w nauczaniu swoim pewne odniesienie do wielkiej nierządnicy. Myślę, że pamiętamy z Objawienia Jana, za chwilę przeczytamy też fragment, który na ten temat mówi. Wielka nierządnica. W słowie w greckim jest użyte to pornes tes megales, czyli nierząd wielki dosłownie. Mega, duży, wielki. Na końcu czasów, jakim jest bałwochwalcza, fałszywa religia, jak Objawienie Jana pisze, jest takie określenie w jednym z wersetów, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. To jest dokładnie z Objawienia. I Objawienie 17, rozdział, pierwsze dwa wersety. I to jest powiedziane tak: i przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. To jest właśnie to, co Jezus Chrystus, dlaczego mówię, że to Jezus Chrystus powiedział, bo Jan miał objawienie. Jezus Chrystus przyszedł do niego i do niego mówił. I to są słowa Jezusa Chrystusa. Te pierwsze dwa wersety, które też czytaliśmy, to są również słowa Jezusa Chrystusa. Mam ci za złe. To Jezus Chrystus mówił do tych zborów. I tutaj mówi też o tym przez Jana, który ma to objawienie. Ale będziemy też chcieli zwrócić uwagę na jeszcze trzy wersety. Jeden z nich to Mateusza 5, rozdział 27 i 28 werset. I tam jest powiedziane tak: słyszeliście, iż powiedziano: nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Widzimy, Słowo Boże rozszerza to i pokazuje, że patrzenie w sposób lubieżny na osobę innej płci, no lub tej samej płci, bo to również występuje, żebyśmy to wiedzieli, jest nieczystością, absolutną nieczystością i Bóg piętnuje to i nazywa to po imieniu. Ale żebyśmy nie byli tacy bardzo pewni, że tylko Nowy Testament tak mocno to rozszerza, zwróćmy uwagę na jeden werset w Starym Testamencie, Księga Joba. Księga Joba, 31 rozdział, pierwszy werset. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo ciekawe. Stary Testament to jest najstarsza księga w Piśmie Świętym. Najstarsza ze wszystkich. Mojżeszowe nie są starsze. To jest najstarsza księga. I tu jest powiedziane tak. Job mówi, zawarłem umowę ze swoimi oczami, że nie spojrzę pożądliwie na Pannę. Widzimy? Stary Testament już mówi o tym patrzeniu lubieżnym, że jest grzeszne i że to się Bogu nie podoba. I jeszcze jeden werset przeczytamy z 2 Piotra, 2 rozdział, 14 werset. I tu jest piętnowanie tych, którzy w niewłaściwy sposób patrzą lubieżnie na inne osoby. I w tym 14 wersecie jest powiedziane, oczy ich wypatrują tylko cudzołożni. I nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości synowie przekleństwa. Zobaczmy, osoby, które w lubieżny sposób patrzą, są nazwani synami przekleństwa. Żebyśmy na to zwrócili uwagę. Co to jest cudzołóstwo? Cudzołóstwo zawsze odnosi się do osób, które są w związku małżeńskim, i popełniły grzechy seksualne, uprawiając seks z kimś innym niż własny małżonek. To jest cudzołóstwo. Słowo to używane w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie, tak samo i dosłownie, i w przenośni, po hebrajsku na'af, znaczy dosłownie złamanie małżeństwa. Greckie słowo moicheo to jest mieć bezprawny stosunek z czyjąś żoną lub mężem. Znaczy dosłownie zdrada małżeńska. To dosłownie oznacza to, co Nowy i Stary Testament używa w tych miejscach, żeby określić cudzołóstwo. Ciekawe jest, że Bóg opisuje odejście swojego ludu do innych bogów jako wszeteczeństwo w sumie w znaczeniu cudzołóstwa, dlatego że Żydzi byli uznawani za małżonkę Boga. Tak Stary Testament określa naród izraelski. To jest małżonka Pana. Dlatego, kiedy zwrócili się do bożków innych narodów, zostali przyrównani do cudzołożnej żony. Jak się zwracali do innych bogów, to Bóg ich nazywał żona cudzołożna. Dalej Stary Testament często mówił o bałwochwalstwie Izraela jako rozwiązłości kobiety, która poszła cudzołożyć z innymi bogami. Druga Mojżeszowa, 34 rozdział, 15 i 16 werset, znów Biblia Gdańska, mówi tak, by snać uczyniwszy przymierze z obywatelami tej ziemi, gdyby oni cudzołożyli z bogi swymi, i ofiarowali Bogom swym ciebie, nie wezwali, a jadłbyś z ofiar ich. I brałbyś z córek ich żony synom swym i cudzołożyłyby córki ich z bogi swymi, a przywiodłyby syny twoje do wszeteczeństwa z bogami swymi. I trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział, 7 werset mówi tak. I nie będą ofiarować więcej ofiar swych diabłom, z którymi cudzołożyli. Ta ustawa wieczna będzie im w narodach ich. Zwróćmy na to uwagę, że wyraźnie jest powiedziane, że służenie innym bogom jest służeniem diabłom. Dosłownie jest tak powiedziane w Słowie Bożym. Czyli to nie jest coś takiego, że spodobały im się jakieś kulty innych bogów i oni tam po prostu z ciekawości tylko przyszli popatrzeć sobie, ale Słowo Boże bardzo wyraźnie określa, że jeśli wchodzi się w kontakt z innymi bogami, to ma się kontakt z diabłem. Dosłownie kontakt z diabłem. I zwróćmy uwagę na to, że w dzisiejszych czasach bardzo wiele jest takich odwrotów ludzi od chrześcijaństwa ku no, początkowemu takiemu bałwochwalstwu, ku takiemu służeniu innym bogom. Jest wielka ciekawość innych bóstw i dlatego na przykład bardzo modne jest mieć czy w ogrodzie, czy w domu na półce postawić Buddę na przykład. To jest w tej chwili bardzo modne i ludzie bardzo często coś takiego właśnie mają. Weźcie pierwszy lepszy katalog pokazujący jakieś mieszkania, wnętrza i przyjrzyjcie się, że w każdym z numerów kolejnych będzie co najmniej kilka takich pokazanych miejsc, w których będzie stał Budda na półce. Zwróćcie na to uwagę. Dlatego, że jest odwrót, wtórne bałwochwalstwo w kraju chrześcijańskim. Ludzie wracają. Dlaczego wracają? Dlatego, że jest coraz mniejszy nacisk na prowadzenie bezgrzesznego życia, na prowadzenie czystego życia. I tak na przykład, jak Pismo Święte piętnuje życie bez ślubu dwojga ludzi, i Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi, jest to po prostu cudzołóstwo. Tak dzisiaj już nawet starszej babci religijnej powiedzcie, że wnuczka mieszka z jakimś, no to no i co, jak się kochają. Widzimy, nie ma tego piętnowania, nie ma tego negatywnego oceniania takiego sposobu postępowania i to się zaczyna rozszerzać. I dlatego Słowo Boże mówi, że jeśli zaczyna się dopuszczać coraz więcej tych różnych poglądów i najprzeróżniejszych podejść do sposobu życia i sposobu prowadzenia siebie, to później zaczyna Słowo Boże i zaczynają przykazania Boże jakby rozmywać się. I zaczynamy nie zwracać uwagi na to, że Słowo Boże przecież zabrania tego. Słowo Boże jest jasne, nie jest szare, ale jest po prostu białe, jest czyste, pokazuje na sprawiedliwość i dlatego uczy nas, jak mamy postępować i żyć dla naszego Pana i Boga Wszechmogącego. A więc dalej przeczytajmy jeszcze w Ezechiela, 6 rozdział, 9 werset. I tu jest powiedziane, i wspomną na mnie, którzy z was zachowani będą między narodami, u których będą w pojmaniu, żem ubolewał nad sercem ich wszetecznym, które odstąpiło ode mnie i nad oczyma ich, które nierząd płodziły, chodząc za plugawymi bałwanami swoimi i omierzną sami sobie dla złości, które czynili we wszystkich obrzydliwościach swoich. Zobaczmy, że to jest jakby przywrócenie takich wyraźnych Bożych wskazówek, które pokazują na nieczystość, jeśli człowiek pod względem życia seksualnego, erotycznego odstępuje od prawa Bożego. Omawiamy dzisiaj przykazanie 7, ale wszystkie przykazania w sumie pokazują nam na pierwsze przykazanie, będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca twojego, z całej myśli twojej, z całej siły twojej, a bliźniego swego jak siebie samego, prawda? Słowo Boże wyraźnie mówi. I jeśli byśmy chcieli dokładnie prześledzić znaczenie tych dwóch w zasadzie Bożych poleceń, to Słowo Boże bardzo wyraźnie pokazuje nam, że jeśli Boga kochamy, to nie będziemy służyć innym Bogom. Jeśli bliźniego kochamy, to ani nie okłamiemy go, ani nie okradniemy go, ani nie weźmiemy sobie jego żony, nic nie uczynimy takiego, co będzie przeciwko miłości do bliźniego. Ale nawet jeśli te dwa Boże polecenia rozumiemy i wydawałoby się, no, staramy się przestrzegać, to trzeba dużo wyjaśnień i dużo jeszcze Bożych wskazówek, które będą nam pokazywały, co to znaczy kochać Boga. I dlatego Jezus Chrystus, jak był na ziemi, to bardzo wyraźnie powiedział, co to znaczy miłować Boga. To znaczy przestrzeganie Jego przykazań. Widzimy? To jest przestrzeganie przykazań. Kochasz Boga, to będziesz przestrzegać Jego przykazań. Kochasz bliźniego, to będziesz go szanował i będziesz starał się zawsze mu pomóc. I to jest Słowo Boże. Po prostu to jest Słowo Boże. Dlatego musimy dokładnie w tym kierunku iść. Cała Księga Ozeasza porównuje relacje między Bogiem a Izraelem, porównuje do małżeństwa, wiecie? To jest ciekawa bardzo księga. Małżeństwa pomiędzy Bogiem a Izraelem. I to porównuje do małżeństwa proroka Ozeasza i jego cudzołożnej żony Gomery, której cudzołóstwo określone jest dalej mianem wszeteczeństwa, dlatego że ona nie tylko cudzołożyła, ale żyła też wszetecznie. Ozeasz 3 rozdział od 1 do 3 wersetu mówi tak. I rzekł Pan do mnie, jeszcze idź, a rozmiłuj się niewiasty umiłowanej od innego. A cudzołożnicy, tak jako miłuje Pan synów izraelskich, choć się oni oglądają na cudzych bogów, a miłują fasy wina. To jest gdańska Biblia, więc muszę tu wyjaśnić. Fasy wina to suszone winogrona, inaczej mówiąc rodzynki. Dalej jest powiedziane, kupiłem ją sobie za 15 srebrników i za 1,5 homera jęczmienia. Nie rodzynki, żonę kupił sobie. I rzekłem do niej, siedź mi tak przez wiele dni, a nie płódź wszeteczeństwa, ani chodź za mąż, a ja też dla ciebie. Bardzo znaczący jest ten drugi werset, kupiłem ją sobie za 15 srebrników, dlatego że Gomera przez swoje cudzołóstwo nie była dłużej traktowana jako żona. Zdrada pierwszego męża spowodowała jej oddalenie i nieważność małżeństwa. Musiała zostać przywrócona do tej pozycji przez wykupienie jej. On musiał ją wykupić, żeby był możliwy jej powrót. Według prawa mojżeszowego był powrót do Ozeasza jako męża. Kupowanie żon do dzisiaj jest bardzo popularne w krajach Bliskiego Wschodu. Żebyśmy to wiedzieli, Gomera z cudzołożnicy, czyli z zamężnej kobiety dokonującej grzechu seksualnego, stała się wszetecznicą, czyli niezamężną kobietą dokonującą grzechu seksualnego. Czyli i takim grzechem zgrzeszyła. Cena 15 srebrników to połowa ceny zwykłego niewolnika. I to oznacza brak wartości Gomery. Ona była po prostu mniej warta niż niewolnik. Nawet mniej warta niż niewolnik. Po wykupieniu prorok, zanim wziął ją za żonę, nakazał jej okres wielu dni, w których miała dowieść swojego upamiętania i wierności, a tym samym umożliwić za mąż pójście. Żebyśmy wiedzieli, że takie przepisy, takie prawa były w Izraelu, i niektóre rzeczy do końca, jak będziemy o nich mówić, to również wskażą nam na pewne takie wskazówki dokładne według Pisma Świętego, ale my też mamy żyć jeszcze według sumienia, które zostało w nas, w sercach naszych pobudzone przez Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli, jak mamy postępować w pełnej mądrości Bożej. Co to jest wszeteczeństwo, nierząd? Co to takiego jest? Jak mówiliśmy dosłownie, porneia znaczy sprzedać, oddać seksualną czynność. To jest czynność, swoboda seksualna każdego rodzaju. Każdy rodzaj braku moralności seksualnej, wszeteczeństwo, nierząd i w duchowym znaczeniu, jak mówiliśmy, bałwochwalstwo. I to hebrajskie słowo również to samo mówi. Jakie jest znaczenie tych słów? słowo cudzołóstwo jest podrzędne w stosunku do wszeteczeństwa. Dlatego, że każde cudzołóstwo jest wszeteczeństwem. Każde cudzołóstwo jest wszeteczeństwem, ale nie każde wszeteczeństwo jest cudzołóstwem. Dla zobrazowania chciałbym, żeby wyświetlić diagram, ten szósty. Żebyśmy wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda. A więc cudzołóstwo to jest życie, współżycie pomiędzy, widzimy, jest małżeństwo i z tego małżeństwa mężczyzna z inną kobietą. Tutaj jest małżeństwo, kobieta z innym mężczyzną. Tutaj są dwa małżeństwa, prawda, i jest pomiędzy współmałżonkami z innych małżeństw. To jest cudzołóstwo. Natomiast wszeteczeństwo to jest to wszystko, plus jeszcze jak dwa single się ze sobą łączą. To jest, i to nie jest cudzołóstwo, to jest wszeteczeństwo. Żebyśmy wiedzieli. I to wszystko razem obejmuje w ten sposób te działania. To nam obrazuje. Jest możliwość używania słowa wszeteczeństwo w szerokim zakresie, to znaczy mając na myśli każdą seksualną niemoralność. A druga możliwość jest używanie tego słowa w węższym zakresie, czyli jako zdradę małżeńską, inaczej cudzołóstwo. Dlatego musimy wiedzieć, że te rzeczy wszystkie zawierają się w przykazaniu siódmym, w polskim, tak jak jest oddane, nie cudzołóż. No dosłownie nie czyń czynów wszetecznych, inaczej mówiąc. W tym słowie wszeteczeństwo, niewszeteczni inaczej mówiąc, zawarty jest grzech homoseksualny, homoseksualizmu i sodomii. Relacje homoseksualne według Pisma Świętego, według Boga i Pisma Świętego są zboczeniem i grzechem w każdym przypadku. Trzecia Mojżeszowa, 18 rozdział, 22 werset mówi tak. Z mężczyzną nie będziesz obcował jako z niewiastą. Obrzydliwością to jest. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 13 werset. Mąż także, który by z mężczyzną obcował sposobem niewieścim, obrzydliwość uczynili oba, śmiercią umrą, krew ich będzie na nich. Widzimy, jak srogo Stary Testament to określa. Ale teraz chciałbym z Nowego Testamentu przeczytać. 1 Koryntian 6, rozdział 9 i 10 werset. Ja się oparłem na oryginale greckiego Nowego Testamentu. Dokładnie przeanalizowałem, co tam jest powiedziane. I tu jest powiedziane tak. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani, dokładnie jest tam użyte słowo, ani zniewieściali, malakoi, to znaczy pasywny partner homoseksualny, ani mężczyźni współżyjący ze sobą arsenokoitai, dokładnie w greckim, a to oznacza aktywny partner w związku z homoseksualnym, czyli pasywny i aktywny, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Słowo Boże bardzo jasno to określa. Czy w związku homoseksualnym jest osoba aktywna, czy jest pasywna, Królestwa Bożego nie odziedziczy. Słowo Boże bardzo wyraźnie na ten temat się wypowiada. I drugi fragment to jest Rzymian, 1 rozdział, 27 werset. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swoje zboczenie karę. To jest odnośnie homoseksualizmu, żebyśmy wiedzieli, że homoseksualizm jest absolutnie przez Słowo Boże zabroniony i jest po prostu grzechem. Jest grzechem. Grzech sodomii jest grzechem określonym przez Pismo Święte. Jest to grzech również wszeteczeństwa i jest to wystąpienie, wykroczenie przeciwko temu przykazaniu. Co to jest? Przeczytajmy dwa miejsca. Pierwsze z nich to 3 Mojżeszowa 18:23. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. 3 Mojżeszowa 20:15-16. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, poniesie śmierć. Zwierzę także zabijecie. Kobietę, która zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby się z nim parzyć, zabijesz. Zarówno kobietę, jak i zwierzę, to także. Oboje poniosą śmierć i krew ich spadnie na nich. To jest Stary Testament. Wiedzmy, że Nowy Testament nie przyzwala takiego sposobu postępowania, ale też nie każe nam kamienować i zabijać. Słowo Boże nam mówi, że kara czy sąd należy do Boga, nie do nas. My co mamy? Oddalić się od takich osób. Nie utrzymywać z takimi ludźmi kontaktów. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, abyśmy byli z dala od tego wszystkiego. Słowo Boże mówi, wyjdźcie spośród nich i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę, albo jak oryginał mówi, a ja was przygarnę. Co to oznacza, że przygarnę? To oznacza, że my również nie jesteśmy bez grzechu i potrzebujemy przebaczenia i omycia krwią Jezusa Chrystusa, abyśmy byli czyści przed obliczem Bożym i abyśmy byli ludźmi, którzy przygarnięci zostali przez Boga. Nie to, że my sobie tak, wiecie, czwórkami do nieba szli, tylko żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy po prostu wiedzą, że są z litości przyjęci w niebie, że są dzięki łasce Bożej przyjęci w niebie, że są dzięki przebaczeniu przyjęci w niebie. A więc wyjście z pozycji homoseksualizmu czy sodomii jest przez przebaczenie i omycie krwią Jezusa Chrystusa. Bóg może przebaczyć i może oczyścić człowieka, tak jak kiedyś przyprowadzili do Jezusa Chrystusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Nie wiemy, czy to było wszeteczeństwo, czy cudzołóstwo, ale w każdym razie ten grzech nieczystości i co Jezus Chrystus uczynił? Przebaczył jej przez krew swoją. Przebaczył, odpuścił i co powiedział? Idź cudzołóż, jakbyś jeszcze cudzołożyła, to przyjdź, ja ci przebaczę. Czy tak? Jezus Chrystus powiedział, idź i więcej tego nie czyń. Więcej tego nie rób. A więc my mamy być ludźmi, którzy wychodzą z grzechu, a nie mówią tego, że na przykład no wprawdzie ja grzeszę, ale no nie mam siły, żeby z tego wyjść, więc Bóg mi musi przebaczyć. Znam takich ludzi, którzy w ten sposób się wypowiadają. Bóg musi mnie przebaczyć, bo ja i tak nie jestem. To tak jakby pijak powiedział, ja i tak nie przestanę pić, bo nie jestem w stanie, a Bóg mi musi przebaczyć. To tak samo i z narkotykami, tak samo z piciem, tak samo z paleniem i najprzeróżniejsze rzeczy. Bóg nie chce, żebyś był w nałogu jakimkolwiek. Żebyś był zniewolony przez cokolwiek na tym świecie. Jeśli cię coś zniewala, to wolnością twoją jest Jezus Chrystus. Chciałbym teraz jeszcze krótko na koniec podkreślić jedną rzecz. Oddalenie żony. Jak Stary Testament i Nowy Testament traktuje to i jak my mamy podchodzić jako dzieci Boże, jako ci, którzy naprawdę są prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. Oddalenie żony w Mateusza 5 rozdziale i 32 wersecie mówi tak. Lecz ja wam mówię, kto oddala swoją żonę poza przypadkiem nierządu, wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży. Przypadek nierządu jest taki, że dosłownie to oznacza oddać czynność seksualną, swoboda seksualna każdego rodzaju. Każdy rodzaj braku moralności seksualnej, wszeteczeństwo, nierząd. Czyli przypadek nierządu jest tym przypadkiem, w którym jest dowolny akt niemoralności seksualnej i Słowo Boże mówi, że mężczyzna, który oddala żonę, to może to nastąpić tylko z powodu przypadku nierządu, wszeteczeństwa. dalej jest powiedziane, że taki mężczyzna, który nie bierze pod uwagę jej zdrady, nie bierze pod uwagę jej nierządu i oddala ją, prowadzi ją do cudzołóstwa. Dosłownie to jest, że oddalona bez żadnej podstawy prawnej żona ciągle jest związana z mężem. A przez to, jeśli będzie chciała pobrać się z kim innym, dokonuje zdrady małżeńskiej. Żebyśmy to wiedzieli. Czyli to tak Słowo Boże mówi, ja tylko wyjaśniam to. Dalej, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży. Czyli jeżeli ona została oddalona przez męża, czyli nastąpił rozwód, nie z przyczyny wszeteczeństwa czy cudzołóstwa i ktoś by poślubił tą żonę, dokonuje aktu cudzołóstwa. Dlatego, że żona nadal jest związana z poprzednim mężem. W podsumowaniu chciałbym powiedzieć tak. Żona, która została oddalona z każdej innej przyczyny niż dowolna pozamałżeńska swoboda seksualna, nadal jest związana z mężem, jeśli poślubi innego mężczyznę, będzie to bezprawny związek, czyli grzech. Po drugie, żona, która nie została oddalona z powodu dowolnej pozamałżeńskiej swobody seksualnej, również jest nadal związana ze swoim mężem. I po trzecie, żona oddalona nie jest związana ze swoim mężem. Czyli jeżeli jest oddalona z powodu cudzołóstwa, wszeteczeństwa, to nie jest związana ze swoim mężem. I teraz możemy rozważać tutaj na przeróżniejsze sposoby, jak ta czystość powinna być traktowana przez ludzi wierzących, prowadzonych przez Ducha Świętego. No mianowicie Słowo Boże wymaga, ażeby była absolutna czystość w niektórych służbach w Kościele, niektórych służbach prowadzonych przez ludzi wierzących. Czy jest przebaczenie, czy nie ma przebaczenia, czy jest oczyszczenie przez Boga, czy jest omycie krwią Chrystusową, to jest zupełnie obojętne, gdy sprawa dotyczy człowieka, który już w Kościele był, już wstąpił w przymierze z Panem i dopuścił się podobnego grzechu. Ja nie mówię o osobach, które przychodzą ze świata, które są zbrukane, zabrudzone najprzeróżniejszymi grzechami i przychodzą, oddają swoje życie Bogu i rozpoczynają nowe życie. To wtedy jest po prostu no, jakby czysta karta, rozpoczynasz od samego początku. Ale gdyby na przykład człowiek, który był w zborze i już był członkiem zboru i zaczął grzeszyć grzechem nieczystości seksualnej, a później pokutował i przyszedł do Pana, i chciałby zostać na przykład pastorem. Powiem tak, teoretycznie jest to możliwe, według tego słowa również. Ale gdybyśmy chcieli rozważyć dokładnie autorytet tego człowieka, gdyby chciał na przykład komuś ze zboru, który zaczął żyć grzechem nieczystości seksualnej, chciałby zwrócić uwagę, to autorytetu nie ma żadnego. Bo ten, który źle postąpił, może mu powiedzieć, a ty to lepszy. Nie ma możliwości czegokolwiek wytłumaczenia. Żebyśmy to wiedzieli. Ze względu na autorytet pewne rzeczy są niemożliwe. W Starym Testamencie jest wręcz powiedziane w Księgach Mojżeszowych, że w takich służbach jak kapłani, jak no, w tym przypadku też pastorzy zborów, czy w grupie uwielbienia, tam jest dokładnie to powiedziane. Ci, którzy czczą Pana w uwielbieniu. Nie mogą być osoby, które dopuściły się takiego grzechu. Nie mogą być takie osoby. A więc w takich służbach osoby takie nie są mile widziane przez Słowo Boże. Żebyśmy to wiedzieli. Ze względu na autorytet, który mają reprezentować przed tymi wszystkimi, którym służą. Jak jest sprawa pozostałych członków zboru, to żebyśmy wiedzieli, wszystko pozostaje na prowadzeniu przez Bożego Ducha Świętego. Duch Święty może wszystko uczynić, Bóg może wszystko uczynić, może wszystko przebaczyć, może wszystko wyczyścić, może dać autorytet i nie ma rzeczy niemożliwych u Boga, żebyśmy to wiedzieli. A więc każdy człowiek ma nadzieję, ma tą pewność, że jak przyjdzie do Boga, to pewne rzeczy stają się możliwe, ale to już jest sprawa indywidualnego prowadzenia człowieka przez Ducha Świętego. Tu już nie ma jakichś ogólnych zasad, które odnoszą się do wszystkich, odnoszą się do każdego człowieka w zborze. Ja podałem ogólne zasady, te wszystkie, o których Pismo Święte mówi. Zasadniczo reprezentatywne fragmenty Słowa Bożego, jeszcze odniosłem się do tego pierwszego tłumaczenia, takiego, które jest bardziej bym powiedział natchnione, takie naprawdę głęboko pokazujące zagadnienia biblijne, abyśmy wiedzieli, że tu nie ma jakichś takich wyjątków, które inaczej działają. Ale wyjątki w służbie dla Boga są zawsze, żebyśmy o nich wiedzieli. Są, dlatego że wprawdzie Dawid dopuścił się takiego grzechu, ale nie był kapłanem. Bo niektórzy przytaczają, a przecież Dawid był używany. On był królem, on nie był kapłanem. Gdyby był kapłanem, to nie byłby nie byłoby możliwe powrotu jego do służby w narodzie izraelskim. Także pewne rzeczy nie pomijajmy i w szczegółach patrujmy się w te wszystkie rzeczy. Więc patrzmy, jeżeli wchodzimy w służbę dla Pana, jeżeli chcemy być tymi, którzy usługują dla drugich, to nie może za nami się ciągnąć ogon. Tren taki jak przy ślubie wczoraj pokazywali. Nie wiem, ile on tam metrów miał. Nie może się za tobą ciągnąć coś. To było piękne, ale nie może się za tobą tak ciągnąć grzech. Nie może się ciągnąć. Musisz pamiętać o tym, że czystość to jest czystość. I dlatego Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, pilnuj za nogą twoją, gdy idziesz do domu Bożego. Jak idziesz przed oblicze Boże, to musisz patrzeć za sobą, jak idziesz. Musisz patrzeć, co za sobą niesiesz. Jakie rzeczy się za tobą ciągną. Jakie masz sumienie, co ciebie obciąża. Jakie rzeczy leżą ci na sercu. Musisz wiedzieć to. Dlatego, że Bóg dokonuje bardzo ostrej oceny tego wszystkiego, co dla Niego jest przynoszone jako służba, konkretnie służba. Słowo Boże nawet mówi, że jeśli kapłan, który raz do roku wchodził z krwią wołów i kozłów, aby przebłagać za lud, to jeżeli był nieczysty, jeżeli coś nie dopilnował w swoim życiu, to co? Padał martwy. Żebyśmy to wiedzieli. Bóg po prostu nie dopuszcza, żeby nieczysty człowiek przyniósł nieczystość ludu po to, żeby naród dostąpił przebaczenia Bożego. Dlatego to jest Stary Testament, teraz nikt trupem nie pada, ale jest to zagrożenie, że nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Właśnie o tym mówiliśmy. Dlatego musimy życie prowadzić czyste. Jeżeli dowiadujemy się, że wykraczamy w jakiś tam sposób przeciwko, nawet w niewielkim procencie, przeciwko jakimś Bożym przykazaniom, to po prostu nie chodzi o to, że jesteśmy skreśleni. Nie chodzi o to, że jesteśmy odrzuceni. Nie chodzi o to, że jesteśmy potępieni. Chodzi o to, że mamy coś poprawić w swoim życiu. Po to mówimy, po to Bóg mi położył na serce, abyśmy rozważali sprawę przykazań i każde z przykazań omówili, żebyśmy coś w swoim życiu zrobili. Jeżeli coś jest nie tak, to trzeba to naprawić. Po prostu trzeba naprawić. Słowo Boże mówi, poprawcie świeczniki swoje, aby wasze światło świeciło jasno i przynosiło dobry przykład dla tych, którzy są wokół was. Wiedz o tym. Nie zabijaj, to nie zabijaj. Nie cudzołóż, to nie cudzołóż. Słowo Boże jasno mówi, abyśmy byli ludźmi, którzy czynią powinności, które do nich należą. My mówimy, Nowy Testament, o, to jest czas łaski, to nie jest czas przykazań. Jezus Chrystus, Słowo Boże mówi, nigdy nie odwołał zakonu. Jezus Chrystus przyszedł, powiedział, ej, słuchajcie wszyscy, odwołuję zakon, już nieważny jest zakon. Możecie żyć jak chcecie. Czy tak Jezus Chrystus powiedział? No przecież czytaliśmy odnośnie przykazania dotyczącego cudzołożenia. Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, tak jest powiedziane w zakonie, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, że jakbyś nawet spojrzał pożądliwie. A więc bądźmy ludźmi, którzy spełniają te Boże standardy w życiu na tym świecie. Bądźmy ludźmi przynajmniej, którzy w tym kierunku zmierzają, którzy chcą to w swoim życiu wprowadzić, abyśmy zaczęli coś w tym kierunku robić, abyśmy byli ludźmi gotowymi na wypełnienie Bożej woli. I powiem tak, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, to dla Słowa Bożego to jest obojętne. A czy dla ciebie jest to obojętne, czy nie? Musisz wiedzieć. Dlatego, że Słowo Boże nam wskazuje, jaka jest Boża droga. A ty możesz żyć życiem swoim, swoim własnym. Joram też żył swoim własnym życiem. Achab też żył swoim własnym życiem. Jezebel, jego żona, to też żyła swoim własnym życiem. A jak się życie Jezebel i Achaba zakończyło? Tragicznie się zakończyło. Nawet ciała Jezebel w całości nie można było odnaleźć. W kawałkach gdzieś pochowali. Zakończyło się życie osoby, która wprowadziła cały naród izraelski w straszliwe odstępstwo. Sama poszła za tym, jeszcze proroka Bożego Eliasza chciała zabić, uciekł. Trzeba było uciekać nogi za pas, bo kobieta chciała go zabić. Pomyślmy, to wszystko z powodu bałwochwalstwa. Inaczej mówiąc, cudzołóstwa, z powodu przykazania Bożego. A przecież my dzisiaj mówimy o przykazaniach Bożych, a to były przykazania, które ich obowiązywały. Wtedy oni mieli te przykazania, właśnie oni mieli według tych przykazań żyć. Dlatego patrzmy na to, abyśmy źle nie skończyli w życiu naszym, ale skończyli dobrze i weszli do Królestwa Bożego, czy czwórkami, czy dwójkami, obojętne, ale żebyśmy weszli do Bożego Królestwa. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Wiem, że to nie jest może dzisiejsze nauczanie tego przykazania, nie jest może aż takie bardzo głęboko wnikające w duchowe rzeczy, ale no przynajmniej przestrzegające nas przed tym, co jest naprawdę bardzo ważne w życiu człowieka, bo dzisiaj jest bardzo dużo nieczystości właśnie w tym rodzaju. Również wtedy jej było bardzo dużo i wtedy były te nieczystości i najprzeróżniejsze zwyrodnienia. Dlatego wiedzmy, że to są wszystko odstępstwa. Niech was Bóg błogosławi, żyjmy w Panu naszym i szukajmy Jego oblicza.